Drodzy, witam Was i przyjmijcie pozdrowienia z Bielska Podlaskiego. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, abyście po raz kolejny pewnie w swoim życiu mogli po tym rozważaniu przeczytać księgę, tym razem księgę Jozuego. Dzisiaj chciałbym zrobić tylko krótkie wprowadzenie i rozważyć z Wami rozdział pierwszy. Tak jak już zostało to powiedziane, dzisiejszy temat brzmi: strach ma wielkie oczy. I drodzy, kiedy mała dziewczynka zaczyna bawić się lalkami, to w jakimś stopniu już zaczyna przygotowywać się do ważnego momentu w swoim życiu, kiedy to zostanie naprawdę mamą. Kiedy młody sportowiec zaczyna trenować, to trenuje z nadzieją, że pewnego dnia pojedzie na pierwsze w swoim życiu zawody i w końcu ten dzień nadchodzi. Młodzi ludzie uczą się na studiach, czy to prawniczych, lekarskich, inżynierskich, mając tą nadzieję, że pewnego dnia będą mogli zrobić po raz pierwszy operację albo wezmą udział w pierwszej swojej rozprawie lub też zaprojektują pierwszy swój most, który kiedyś stanie. I każdy z nas przygotowuje się do zrobienia w swoim życiu czegoś pierwszy raz. I możecie tak na mnie popatrzeć: oj, pastorze, jesteś młody, nie rozumiesz. Ale drodzy, tutaj nie ma znaczenia, ile mamy lat. Ponieważ nie tylko młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie i którzy muszą pójść do swojej pierwszej pracy, a potem dostają swoją pierwszą wypłatę, z którą muszą zrobić właściwy użytek, żeby starczyło do końca miesiąca. To też jest taki okres dla przynajmniej kawalerów, którzy nie mieli okazji w domu wielu rzeczy się nauczyć, aby ugotować swój pierwszy obiad czy zrobić swoje pierwsze pranie. Ale także osoby, które już przeżyły w swoim życiu sporo. Więcej niż 60 czy 70 lat, które może są już też u schyłku swojego życia, to też, drodzy, pewne rzeczy musicie robić po raz pierwszy. Na przykład ktoś idzie po raz pierwszy na operację. Ktoś inny po raz pierwszy musi wyjechać na turnus rehabilitacyjny, a ktoś inny musi się na nowo nauczyć żyć z endoprotezą. I robi to po raz pierwszy w swoim życiu. I czasami do pewnych rzeczy przygotowujemy się w sposób świadomy, wiedząc, że pewne rzeczy nadejdą, ale do pewnych rzeczy przygotowujemy się nieświadomie. Czasami też Bóg poprzez próby i doświadczenia w naszym życiu przygotowuje nas na coś, o czym byśmy nigdy nie pomyśleli, kiedy wracamy myślami te 20 czy 30 lat. Albo Bóg przygotowuje nas do służby, o której nie tylko nie myśleliśmy, ale także za którą nigdy byśmy przynajmniej parę lat wcześniej się nie wzięli, bo była zbyt trudna, zbyt może wzniosła, a jednak Bóg przygotowywał nas na pewien moment. I nie inaczej było z Jozuem. I myślę, że samą postać Jozuego wszyscy dobrze znamy. Natomiast rodzi się pytanie, czy znamy treść księgi Jozuego. Mówiąc najogólniej, księga Jozuego mówi o tym, że Bóg dotrzymuje swojego słowa w przeciwieństwie do człowieka. I ta księga została skierowana do potomków tych, którzy zdobywali ziemię obiecaną. I w tej księdze też widzimy, jak wypełnia się proroctwo, które zostało dane Abramowi jeszcze wtedy z 12 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy to na początku czytamy: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Natomiast w wersecie 7 czytamy: i ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Ale było to proroctwo, które miało się wypełnić długo, długo później. Również Szczepan powodowany Duchem Świętym powiedział i nie dał mu w niej posiadania ani pięści ziemi, lecz obiecał, że da ją w posiadanie jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. Kluczowym wersetem dla Księgi Jozuego wydaje się być z pierwszego rozdziału werset 9, kiedy Bóg mówi: bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wróćmy jednak do postaci Jozuego. Jego imię oznacza, że Jahwe jest pomocą, Jahwe jest ratunkiem. Ale czy zawsze Jozue nazywał się Jozue? Kiedy czyta się Biblię, na przykład w 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 13 i werset 16, okazuje się, że kiedyś Jozue nosił zupełnie inne imię, a mianowicie Hoszę. Dopiero później jego imię zostało zmienione na rozkaz Pana na Jozue. I kiedy przypomnimy sobie takie postacie biblijne jak Abram, który później został Abrahamem. Gdy przypomnimy sobie Jakuba, który później został Izraelem. A Kefas został Piotrem. I ta zmiana imienia, kiedy dokonywała się zarówno w Starym czy w Nowym Testamencie, zawsze dla danej osoby oznaczało to nowy początek. Całkowitą zmianę w jego życiu. A czy ktoś z was wie, gdzie znajdujemy pierwszą tak naprawdę wzmiankę o Jozue? Kiedy pojawia się na kartach historii narodu wybranego Jozue? Pojawia się w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 17. Jest to o tyle ciekawe, że naród izraelski, który wyszedł z Egiptu i zdąża pod górę Synaj, musi stoczyć walkę. I bardziej tą walkę znamy z tego, że Mojżesz idzie na górę, gdzie pomagają mu Aaron i Hur, trzymając jego ręce do góry. Natomiast na dole walczy Jozue. I można powiedzieć, że właśnie od tego momentu Jozue staje się człowiekiem, który jest bardzo blisko związany właśnie z Mojżeszem. I właśnie wtedy też Bóg powiedział, jak czytamy w 17 rozdziale i w wersecie 14, zapisz to dla pamięci i w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Jozue może nam się też kojarzyć z Kalebem, kiedy to naród izraelski po raz pierwszy stanął przed ziemią Kanaan, kiedy wysłano 12 zwiadowców i kiedy 10 z nich po powrocie powiedziało, jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 13 od wersetu 27, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Jednak lud uwierzył wieści 10 i w taki sposób musieli chodzić po pustyni przez kolejne lata. Jozue więc został wybrany przez Boga i przez większość swojego życia był przygotowywany do tego, że kiedyś Mojżesz odejdzie, a on będzie musiał zająć jego miejsce. I drodzy, kiedy Jozue był przy Mojżeszu, to nie tylko widział cuda i znaki, jakie się działy, ale widział też tą ciemną stronę prowadzenia tak wielkiego ludu. A więc widział, z jakimi problemami zmagał się Mojżesz. Widział także, jak lud traktuje Mojżesza, jak się do niego odnoszą. Widział też, jak naród izraelski bardzo łatwo zmienia zdanie pod wpływem plotki, impulsu, albo jak zaczyna narzekać w momencie, kiedy zaczyna mu czegoś brakować. I kiedy moment śmierci Mojżesza zaczął się zbliżać, Bóg postanowił, że musi zatroszczyć się o Jozuego i o tą najbliższą przyszłość. I tak gdybyśmy otworzyli czwartą księgę Mojżeszową, rozdział 27, od wersetu 12 czytamy: Rzekł Pan do Mojżesza, wejdź na tą górę Abarim i zobacz ziemię, które daje synom izraelskim. A gdy ją obejrzysz, staniesz także i ty zostaniesz przyłączony do swojego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron. Za to, że podczas waśni ludu ze mną sprzeciwialiście się rozkazowi mojemu na pustyni syn, aby mnie uwielbić na ich oczach przez dostarczenie im wody. To są wody Meriba w Kadesz na pustyni syn. I przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy. Niechaj Pan, Bóg duchów, wszelkiego ciała wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. I rzekł Pan do Mojżesza, weź Jozuego syna Nuna, męża obdarzonego duchem i połóż na nim swoją rękę. I postaw go przed Eleazarem kapłanem i przed całym zborem i na ich oczach ustanów go wodzem. Złóż na niego część swojego dostojeństwa, aby mu byli posłuszni wszyscy w zborze izraelskim. Lecz przed Eleazara kapłana on przychodzić będzie, a ten będzie pytał dla niego Pana o wyrok Urim. Na jego słowo będą wychodzić i na jego słowo wchodzić. On, a z nim wszyscy synowie izraelscy i cały zbór. I uczynił Mojżesz, jak mu rozkazał Pan. Wziął Jozuego i kazał mu stanąć przed Eleazarem kapłanem i przed całym zborem i położył na nim swoją rękę i ustanowił go wodzem, jak Pan powiedział przez Mojżesza. Tak na marginesie, zobaczcie, w ogóle nie zadziałało tutaj prawo demokracji. Nikt nikogo już nie pytał o zdanie, ale Bóg przyszedł i mówi, słuchaj Mojżeszu, skoro chcesz wiedzieć, kto będzie twoim następcą, choć to trochę dziwne, że skoro Jozue był przy nim tak wiele lat, Mojżesz jakby miał na myśli kogoś innego, ale Bóg mówi, to będzie Jozue. I stąd stawia go przed kapłanem, stawia go przed ludem. I teraz gdybyśmy otworzyli piątą księgę Mojżeszową, rozdział 31, od wersetu pierwszego czytamy, że potem poszedł Mojżesz i przemówił te słowa do całego Izraela. Mam dzisiaj 120 lat, nie mogę już wchodzić, ni wchodzi. A także Pan rzekł do mnie, nie przekroczysz tego Jordanu. Pan Bóg twój sam przejdzie przed tobą, on wytępi te narody przed tobą i ty je wydziedziczysz. Jozue pójdzie przed tobą, jak Pan zapowiedział i postąpi z nimi Pan tak, jak postąpił z Sychonem i z Ogiem, królem amorejskim i z ich ziemią, gdy ich zgładził. Pan wydał ich wam, a wy postąpicie z nimi zgodnie ze wszystkimi moimi przekazaniami, jakie wam nadałem. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg twój sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. Potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela. Bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom i ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię i nie bój się więc i nie trwóż się. Wspaniałe słowa, wspaniała uroczystość. I można powiedzieć, że po tych słowach Jozue powinien, no cóż, tak Mojżesz odejdzie, to wezmę się od razu do pracy z takim błogosławieństwem. I teraz, drodzy, dzieje się rzecz przedziwna w tym 31 rozdziale. Ponieważ od wersetu 14 Bóg uchyla rąbek tajemnicy i mówi między innymi do Jozuego o tym, co ma się wydarzyć w przyszłości, ale też pokazuje mu, z czym przyjdzie jemu samemu zmierzyć się, kiedy przekroczy rzekę Jordan. I czytamy tam od wersetu 14, że potem rzekł Pan do Mojżesza, oto bliskie są już dni twojej śmierci, przywołaj Jozuego i stańcie w namiocie zgromadzenia, a ja dam mu rozkazy. I poszedł Mojżesz z Jozuem i stanęli w namiocie zgromadzenia i ukazał się Pan przy namiocie w słupie obłócznym, a ten słup obłoczny stanął u wejścia do namiotu i rzekł Pan do Mojżesza, oto gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył. Idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nimi zawarłem. I przeskakując do wersetu 20 czytamy. Kiedy bowiem wprowadzę go do ziemi opływającej w mleko i miód, którą przysiągłem jego ojcom, będzie jadł i naje się do syta i utyje i zwróci się do innych bogów i będzie im służył, mną zaś pogardzi i złamie moje przymierze. A gdy dosięgną go liczne niedole i uciski, wtedy odezwie się ta pieśń przed nim jako świadek. Nie będzie bowiem zapomniana w ustach jego potomstwa, gdyż ja znałem ich zamysł, według którego dziś postępują, jeszcze zanim wprowadziłem ich do ziemi, którą im przysiągłem. Trochę szkoda Mojżesza. Nagle się dowiedział, że ta cała praca, którą wykonał, w pewnym momencie na niewiele się zda, bo ludzie się odwrócą. Z drugiej strony Jozue dostaje sygnał, że pracę, którą włoży, pewnie ludzie zniweczą. I choć Bóg mówi tutaj o przyszłości, kiedy już nie będzie Jozuego, to tak naprawdę mówi mu też, słuchaj, będzie ci ciężko, ponieważ charakter tego ludu nie zmieni się teraz. Oni po prostu nie potrafią inaczej. Jeżeli pamiętamy Księgę Jozuego, to czy pamiętamy, kiedy pojawił się pierwszy problem? To są rozdziały 6 i 7, kiedy zdobyli z Jerycho, a Bóg powiedział, żeby niczego nie brano. Ale znalazł się niejaki Achan, który postanowił coś dla siebie wziąć. Ale okazuje się, że w tej księdze, kiedy byśmy spojrzeli do 22 rozdziału, jest tam sytuacja, kiedy już większość ziemi została zdobyta, a 2,5 plemienia, które zostało za rzeką Jordan, zastanawia się, co ma dalej zrobić i jak będzie wyglądała ich przyszłość. I jak pamiętacie, zbudowali ołtarz. To wywołało wielkie poruszenie tych pozostałych plemion, które były gotowe najechać swoich braci i ich zniszczyć. I kiedy otwieramy 22 rozdział, to ci, którzy utworzyli ten ołtarz, mówią tak. Zbudowaliśmy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami, a między wami i między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania i aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów, nie macie żadnej społeczności z Panem. Oni już wiedzieli, jacy są ich bracia i że za chwilę mogą się od nich odwrócić. A więc z jednej strony Jozue dostaje od Boga takie upewnienie. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. A z drugiej strony Bóg mówi, słuchaj, ci ludzie Cię zawiodą, ale Ty bądź mocny i mężny. Można by powiedzieć, że tym samym Bóg chce powiedzieć Jozuemu też, że choć wszyscy może w pewnym momencie się od ciebie odwrócą i ciebie zawiodą, pamiętaj o tym, że ja będę z tobą. I Bóg powiedział te słowa o tym, żeby był mężny i że go nie zostawi. Nie tylko sam na sam, kiedy był z Jozuem i z Mojżeszem, ale także powiedział to przy całym ludzie, aby cały lud o tym dobrze wiedział. I drodzy, trochę to przypomina taką sytuację z historii Izraela, kiedy to w 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 16 czytamy o buncie Koracha. Tak? Ludzie się zbuntowali. Jak czytamy w wersecie 3, połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? I wtedy, jak może pamiętamy, Bóg na oczach całego ludu postanowił wywyższyć Mojżesza i Aarona, a Koracha i jego sprzymierzeńców pochłonęła ziemia, która się rozstąpiła. Ciekawe, że niedługo później, bo w rozdziale 17, 4 Księgi Mojżeszowej czytamy, że nazajutrz znowu cały zbór izraelski szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście sprowadzili śmierć ludu Pana. Jakby ta lekcja niczego ich nie nauczyła. I wtedy, jak może pamiętamy, naczelnicy rodów zostali wezwani przez Boga do tego, aby położyli swoje laski. Jak pamiętamy, zakwitła tylko laska Aarona. I Bóg dał znowu sygnał, za kim stoi, a za kim nie. A więc Bóg dbał o to, aby tych swoich przywódców, których stawiał, chronić, ale także podnosić na oczach całego ludu. I teraz wracając do Jozuego. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, czytamy o tym, że Mojżesz umarł. Nadszedł ten dzień. I czytamy, że Mojżesz miał od wersetu 7 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 30 dni, potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue, zaś syn Nuna, pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na swoje ręce, słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. Kiedy patrzyli Izraelici, podejrzewam, na Mojżesza, to choć mieli do niego wiele pretensji, to jednak był dla nich kimś wielkim. Ponieważ to on wyprowadził ich z ziemi egipskiej. To on ich prowadził przez te wszystkie lata po pustyni i to on ich w końcu doprowadził po raz drugi do ziemi obiecanej. I dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że był takim mężem stanu, mężem opatrzności, kimś bardzo, bardzo ważnym. Jednak przed ludem stanęło kolejne wyzwanie, równie wielkie jak wyjście z Egiptu, a więc zdobycie ziemi obiecanej. I drodzy, nie wiem, czy po tym długim wstępie nie zadajecie sobie pytania, skąd taka dziwna postawa Jozuego w pierwszym rozdziale? Przecież gdyby się nie bał, to by Bóg nie musiał mu tego wszystkiego mówić. A przecież Bóg przyszedł właśnie dlatego, że gdzieś w sercu Jozuego pojawił się strach i pojawiła się obawa. A Bóg mówi przecież do niego: teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan. Mówi: dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki będziesz żyć. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Przecież Bóg nie powiedziałby tych słów do człowieka, który byłby odważny i tylko czekał na moment, kiedy należy wyruszyć. Może jest, drodzy, tak, że rzeczywiście Jozue po śmierci Mojżesza po prostu się bał. Kiedyś zapytano górnika z wieloletnim stażem, czy boi się zjeżdżać pod ziemię. No przecież robił to setki, tysięcy razy. I on odpowiedział, że kto jedzie na dół i mówi, że się nie boi, kłamie. A ktoś inny powiedział, że ten, kto mówi, że się nie boi, to albo kłamie, albo postradał zmysły. I Biblia jest taką ciekawą księgą, w której Bóg postanowił, że pokaże strach swoich bohaterów. I drodzy, możecie się ze mną nie zgodzić, ale kiedy patrzę choćby na Pana Jezusa, niedawno mieliśmy ten przywilej, aby wspominać Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26 od wersetu 38 czytamy, Jezus mówi: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem odstąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Natomiast w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, od wersetu 42 czytamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i pod jego był jak krople krwi spływające na ziemię. Jezus jako człowiek zdawał sobie sprawę z tego cierpienia, które miało na niego przyjść, to, co miało go spotkać. Trudno nam jednak powiedzieć, jak to cierpienie związane z naszymi grzechami było ciężarem dla samego Jezusa. Bo fizyczny ból potrafimy zrozumieć, bo czasami go doświadczamy. Ale ten duchowy, kiedy ktoś bierze grzechy całego świata na siebie? Drodzy, kiedy Mojżesz spotkał Boga w krzewie gorejącym, zachwycony był perspektywą powrotu do Egiptu? Nie. Myślę, że Mojżesz się po prostu bał. No bo tak, z jednej strony nadal był ścigany przez prawo za zabójstwo. Z drugiej strony, znając lud izraelski, wcale nie musieli uznać go za przywódcę. Nie był też wielkim mówcą, jak sam przyznał się przed Bogiem. A z drugiej strony, znając też swój lud, wiedział, że nawet jeżeli obwołają go przywódcą, to prowadzenie takiego ludu do przyjemności raczej nie należało. A czy pamiętamy królową Esterę? Jest tam, Księga Estery opowiada o tym, jak pewien człowiek imieniem Haman postanowił zniszczyć cały naród izraelski. Jest tam taka scena, że kiedy już życie całego narodu zawisło na przysłowiowym włosku, powstał pomysł, aby królowa Estera poszła do swojego męża, króla i uprosiła go o łaskę. Natomiast problem polegał na tym, że żeby stanąć przed królem, trzeba było być wezwanym, a jeżeli się przychodziło bez wezwania, to albo król okazał łaskę, albo od razu człowiek tracił życie. Estera była w też takiej sytuacji, że jej mąż dawno ją nie prosił. I kiedy otwieramy Księgę Estery, rozdział 4, od wersetu 16 czytamy, że kiedy Mordochaj powiedział: słuchaj, no musisz wybrać, musisz dokonać wyboru, a nie wyobrażaj sobie, że ty jedna ocalejesz, to Estera mówi tak: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie i pośćcie za mnie. Przez 3 doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. I w rozdziale 5 kolejne wersety mówią tak, że 3 dnia ubrała się Estera w szaty królewskie i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego, naprzeciw Pałacu Królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w Pałacu Królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Skoro tylko zobaczył królową Esterę, stojącą na dziedzińcu, zyskała względu u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło. A Abraham bał się? Przynajmniej 2 razy ze strachu o własne życie przekonał swoją żonę, żeby przez chwilę nie była jego żoną. Pamiętacie? Mów, że jesteś moją siostrą. I tak naprawdę, gdyby nie Bóg i Boże obietnice, to kto wie, co stałoby się z Sarą. Jednak później, kiedy czyta się jego historię, okazuje się, że tak bardzo wzrosła jego wiara, że nie bał się podnieść ręki na swojego jedynego syna, Izaaka. A więc Jozue, tak jak część bohaterów biblijnych, również w tym momencie, po śmierci Mojżesza, po prostu się bał. Może zastanawiał się, czy rzeczywiście Bóg dotrzyma słowa i będzie z nim tak, jak był do tej pory z Mojżeszem. Może zastanawiał się, czy po śmierci Mojżesza lud uszanuje to, że został on teraz wybrany na nowego przywódcę. Może zastanawiał się, czy podoła zadaniu, bo nie było ono ani proste, ani łatwe. I drodzy, każdemu z nas na pewnym etapie naszego życia towarzyszy strach i obawa. Chyba że ktoś tego nie przeżył. I drodzy, to, co jest cudowne w tym pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, to jest to, że Bóg nie przychodzi i mówi, ej chłopie, weź się w garść i do pracy. Tylko Bóg, widząc jego strach, rozterki, obawy, przychodzi do niego i mówi, teraz więc wstań i przepraw się przez ten Jordan. I też mówi do niego trzy razy, bądź mocny i mężny, nie bój się. I ta scena przypomniała mi, i znowu to odwołanie do świąt, wizytę Jezusa Zmartwychwstałego u apostołów. Kiedy oni byli zamknięci w obawie przed Żydami i pamiętacie, kiedy stanął Pan Jezus pośrodku nich, powiedział, pokój wam. Tak jak do Jozuego, nie bój się. I w tym pierwszym rozdziale Bóg stara się rozwiać te wszystkie wątpliwości Jozuego, powiadając, nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie porzucę. A więc Bóg mówi Jozue, nic się nie zmieniło. To, co słyszałeś wtedy, kiedy Mojżesz stawał przed kapłanem i przed ludem i mówił, że jesteś jego następcą, że będę cię prowadził, nic się od tego momentu nie zmieniło. Bóg tylko mówi do Jozuego, opanuj swój strach, uwierz mi na słowo, pilnie czytaj moje słowo i wykonuj je oraz zacznij przygotowania do przeprawy przez Jordan. I drodzy, można powiedzieć, że najlepszym lekarstwem na strach i na obawy w naszym życiu jest rozpoczęcie czegoś. Tego, z czego najbardziej się boimy. Nie wiem, czy macie to samo doświadczenie, co ja, ale kiedy zbliża się dzień jakiejś uroczystości, czegoś, co trzeba zrobić, to dzień przed człowiek myśli przez całą noc. Czy wszystko dopiął, czy to się uda, czy przyjdą ludzie, czy wszystko zgra się w czasie i przestrzeni. Jednak zobaczcie, że następnego dnia wstajemy i do dzieła. I gdzieś ten strach i obawa podczas tej pracy naszej zaczyna uciekać. W Księdze Jozuego, w tym pierwszym rozdziale, od wersetu 11 czytamy, że po tych słowach Boga, które usłyszał Jozue, przejdźcie środkiem obozu i każcie ludowi, to jest polecenie Jozuego, przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan Bóg wasz daje wam na własność. I dalej od wersetu 13, pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety i dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś dzienni mężowie przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzyjcie ich, a Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana po tej stronie Jordanu. Kiedy czytałem te słowa, przypomniała mi się taka scena z księgi Nehemiasza, kiedy Nehemiasz przybył z grupą ludzi do zrujnowanej Jerozolimy i w nocy, nie mówiąc nikomu, jak pamiętacie, wziął zwierzę, pojechał, żeby obejrzeć mury. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę się dzieje, ale później powiada do nich tak. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszona, a jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedział im o dobrotliwej ręce swojego Boga, która była nad nim oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A oni wtedy rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. I można powiedzieć tak, kiedy Jozue stanął i mówi, słuchajcie, za trzy dni się przeprawiamy, no to ludzie pomyśleli, no tak, w sumie po to tu przyszliśmy. Kiedy Nehemiasz stanął przed tymi ludźmi i mówi, słuchajcie, czas odbudowy, no to przecież po to przyszli. Był strach, była obawa, ale kiedy zaczęli działać, gdzieś to wszystko się rozpłynęło. A więc najlepszym lekarstwem na strach jest działanie. Kiedyś Salomon napisał, że kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. A więc zamiast czekać na odpowiednie warunki, zacznij działać już teraz. Ale drodzy, czyż nie jest tak, że czasami to, co powstrzymuje nas przed zrobieniem kroku naprzód, jest to, że boimy się, co sobie ludzie o nas pomyślą? Jest taka humorystyczna opowiastka o mężu i żonie, którzy podróżowali wraz z osłem. I kiedy oboje siedzieli na tym ośle i jechali w swoją podróż, nagle spotkało ich dwóch ludzi. I powiedzieli tak, dwoje ludzi na jednym ośle? Trochę litości dla tego biednego zwierzęcia. Więc mąż z żoną pomyśleli, no dobrze, to może żona zejdzie, a tylko ja będę jechał. Ale po jakimś czasie znowu spotkali grupę ludzi i ktoś odezwał się. Co za samolub? Sam jedzie na ośle, a żona musi iść pieszo. Pomyśleli wtedy, że no dobrze, to mąż będzie szedł, a żona będzie jechała. I znów spotykają kolejną grupę, która mówi, co za pantoflarz? Żona jedzie na ośle, a on idzie obok. Więc doszli do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest to, aby oboje szli razem z tym osłem. Ale znowu spotkali kolejną grupę ludzi, którzy powiedzieli, co za głupiec, nawet nie wie, do czego służy osioł. Drodzy, nie da się wszystkich zadowolić, nawet gdybyśmy bardzo, ale to bardzo się starali. Jozue zaśmiał przesłanie od Boga, wiedział, co ma zrobić i pomimo swojego strachu i obaw wstał i zaczął działać. I drodzy, to co ciekawe, kiedy nastaje nowa władza w jakimś kraju, to jak mówi o poprzedniej władzy? Zawsze źle, prawda? A co robi Jozue? Jozue odwołuje się do Mojżesza, tym samym jakby pokazując ludziom, słuchajcie, to jest kontynuacja dzieła, nic się nie zmieniło. Tak jak Bóg był z Mojżeszem i dał wam obietnicę, tak teraz jest ze mną i kontynuujemy to dzieło. A więc widać, że Jozue szanuje Mojżesza, choć go już nie ma i nie może się bronić. Ale wiedział, jak jest to ważne z punktu widzenia Boga i z punktu widzenia też ludu. Co ciekawe, również apostoł Paweł miał bardzo podobne podejście do tych spraw. I w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 3, od wersetu 4 powiada, mówi tak, albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteście, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. A więc w Koryncie kłócili się, który przywódca jest najważniejszy. Apostoł Paweł mówi, wszyscy jesteśmy wobec Boga tacy sami, choć mamy różną odpowiedzialność. I drodzy, kiedy Jozue już przełamał się, zaczął te wielkie przygotowania do tego, aby się przeprawić, spotkała go miła niespodzianka. W wersetach od 16, pierwszego rozdziału czytamy, że odpowiedzieli Jozuemu. Tak? To, co miał powiedzieć i zrobić, zrobił. No i teraz lud się wypowiedział. Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy. I dokądkolwiek nasz poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie. Oby tylko Pan, Bóg Twój, był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom i nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Jeśli jeszcze się zastanawiał, czy ludzie uznają go za przywódcę, dostał odpowiedź. Był tylko jeden warunek, żeby Bóg był z tobą. I kiedy zaczniecie czytać rozdział trzeci, zobaczycie, że Bóg dokładnie to zrobił. Pokazał, że jest z Jozuem, dokonując pewnych dzieł. Czego nas uczy ten pierwszy rozdział? Drodzy, każdego z nas Bóg do czegoś przygotowuje. W związku z tym, że mamy bardzo ograniczoną perspektywę naszej przyszłości, to poza śmiercią lub przyjściem Pana Jezusa, no niewiele możemy powiedzieć, co nas czeka. Ale Bóg wie, co jest w przyszłości, dlatego też robi wszystko, abyśmy zostali do tego przygotowani. I pewnego dnia Bóg przyjdzie i powie, to jest ten czas, abyś podjął wyzwanie, abyś się włączył i to pomimo twojego strachu i obaw. Możesz się zastanawiać wtedy, czy się do tego nadajesz, czy podołasz. I wtedy trzeba nam uwierzyć Bogu na słowo. Skoro to On nas powołuje, to chyba nie może się mylić. On ma rację. Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy popełnisz błędy, to powiem ci, na pewno. I to nie jeden. Czy coś pójdzie nie tak, jak to sobie zaplanowałeś? Na pewno. Księga Jozuego pokazuje, że choć możesz wszystko dopiąć na ostatni guzik, to na pewnych ludzi nie masz wpływu i na okoliczności i coś na pewno może pójść nie tak. Czy doświadczysz też Bożej pomocy? Możesz być pewien, że na pewno. Natomiast w chrześcijaństwie pełno jest ludzi, którzy ze strachu przed porażką czy przed gadaniem innych ludzi, ze strachu nawet przed samym strachem, nie podjęli nigdy wyzwania. Bóg jednak chce powiedzieć nam to, co powiedział kiedyś Jozuemu. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Skoro więc Bóg cię powołuje, to znaczy, że On wie lepiej i dołożył wszelkich starań, abyś znalazł się w tym miejscu oraz dołoży wszelkich starań, abyś rozwinął się w tej służbie. I nie ma tu znaczenia, drodzy, czy myślimy, że się nadajemy, czy nie. Tutaj weryfikacji dokonał Bóg. I to On uznał, czy się nadajemy. Strach więc ma wielkie oczy, ale nasz Bóg jest większy niż nasz strach. I chciałbym, żebyśmy mieli czas modlitwy. Zapraszam.